Niedziela zesłania Ducha Świętego. Wszystko to, co dokonywało się w Jerozolimie, wszystko to, co dokonywało się w historii dziejów zbawienia, może być naszym uczestnictwem, może być naszą rzeczywistością, może być naszym spotkaniem z żywym Chrystusem dzięki Duchowi Świętemu. Jego to przyzywamy, sprawując sakramenty. Jego to przyzywamy, pragnąc ożywić naszą wiarę. Jego to przyzywamy, kiedy chcemy, by dał nam odwagi i męstwa do bronienia wiary przed wrogami Kościoła. Prosimy więc, by Duch Święty obficie wylał swoje łaski na cały Kościół, a także na naszą wspólnotę. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie Żydzi przybywali, drzwi były szczelnie zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, człowiek po grzechu pierworodnym to nie tyle człowiek, co ma wyrzuty sumienia, został pozbawiony pewnych darów. To jest człowiek, który, jak mówiłem to kiedyś, jest jakiś nieprzytomny, jakby dostał pałką w głowę i obudził się i nie poznaje najbliższych, nie wie kim jest, jest w jakimś takim otumanieniu. Człowiek, który nie odróżnia dobra od zła, człowiek, który schyla się, by jeść jakieś odpady, a skarby i wykwintne potrawy są na stole. I Bóg do tego człowieka próbuje przemówić, jakby chciał powiedzieć: czy ty mnie poznajesz, czy ty poznajesz swojego Ojca? Mówi do człowieka przez stworzenie, w Starym Testamencie mówi do człowieka przez proroków, przez aniołów, epifanie, które miał Mojżesz i Eliasz. Ale to są wszystko sprawy takie bardzo lokalne, dotyczące malutkiego narodu Izraela. Przychodzi wreszcie Jezus, pełnia objawienia. On mówi nam już wszystko, co usłyszał od Ojca. On dokonuje pełni odkupienia, składa ofiarę. Ale to też poddaliśmy kiedyś tutaj refleksji. Gdyby się na tym skończyło, to Chrystus byłby jedynym zbawionym człowiekiem, bo On złożył ofiarę, On zasłużył na zmartwychwstanie i na życie wieczne, a reszta ludzi zostałaby w tej samej sytuacji, jakiej była. To Chrystus by miał, że tak powiem, prywatną sprawę z Panem Bogiem, to co się działo na Golgocie. Ale tak nie jest. Jest na szczęście Duch Święty, przez którego wszystkie dary wysłużone przez Chrystusa rozchodzą się na cały świat. Kochani, trudno powiedzieć, co by było, gdyby było. Ale apostołowie, jak widzieliśmy w dzisiejszym czytaniu, jeszcze po zmartwychwstaniu się boją, lękają. Ta sprawa Jezusa jest tak na zewnątrz nich. Ilu z nas to przeżywa, że w głowie to my mamy wszystko poukładane. My nawet te prawdy wiary to dość nieźle rozumiemy. A w środku jest zupełnie inny świat. I teraz chodzi o to, żeby te dary Boże, wysłużone na krzyżu, wysłużone przez całą mękę Chrystusa, dotarły do naszego wnętrza, żeby one się tam jakoś rozpuściły w naszym sercu, żeby przeniknęły wszystko to, co nas stanowi. Ilu z nas ma głowy chrześcijańskie, a serca jeszcze pogańskie? Wiecie, że jak nieraz się podlewa kwiaty i ziemia w doniczce się tak zasklepi, to człowiek naleje wody i ta woda tak stoi. Trzeba dopiero czymś wzruszyć, jakąś łyżeczką, patykiem, zbić tą skorupę, żeby ta woda poszła w głąb. Wielu z nas nalało sobie teologicznej wody tu na głowę i ona stoi. My wszystko wiemy, a tu jest pogaństwo. I Duch Święty, ten ogień, to uderzenie, ta moc, ta siła przychodzi i sprawia, że my tu dzisiaj w Warszawie w 2013 roku możemy dotykać się Golgoty przez znaki sakramentalne. Zanim dokonam przeistoczenia, wypowiem słowa konsekracji, pierw wezwę Ducha Świętego. Przyjdź tu, Duchu Święty. Zejdź na ten chleb i na to wino i niech staną się dla nas ciałem i krwią Chrystusa. Wszędzie jest Duch Święty obecny podczas chrztu, sakramentów, głoszenia Słowa Bożego, całego życia Kościoła. Proszę zwrócić uwagę na to, co dziś powiedział Jezus. Poślę wam innego Pocieszyciela, nauczy was wszystkiego. Wszystkiego nas nauczy. To, że ktoś patrzy, jak inny jeździ samochodem, to nie znaczy, że on umie jeździć samochodem. To, że patrzymy, jak lekarz operuje, to nie znaczy, że ja umiem operować. My często tylko znamy chrześcijaństwo z widzenia. My widzieliśmy Jana Pawła II, my czytaliśmy o Maksymilianie Kolbe, my słyszeliśmy o ojcu Pio. Widzieliśmy to, ale czy to jest odbiciem naszej rzeczywistości? Czy to wchodzi w nas? Chrystus nauczy, Duch Święty nauczy nas wszystkiego. Ta wiedza zewnętrzna, teoretyczna stanie się moją wiedzą osobistą. I Chrystus jeszcze mówi, że Duch Święty przypomni nam wszystko. Ta teoria, to odkrycie tego, drodzy bracia i siostry, że kiedy się czyta czy dokumenty soborowe, czy kiedy się czyta Biblię, nagle przychodzi olśnienie, to jest o mnie tekst, to jest o mnie, to nie są jakieś zewnętrzne prawdy. O mnie jest w Biblii. Tylko tak jak Pana Boga przez dzieje zbawienia można było odrzucić, tak można odrzucić Ducha Świętego. I nie chodzi mi tutaj o to, bo domyślam się, że nikt z was nie spełnia takich aktów: Duchu Święty, odejdź ode mnie, nie chcę Cię. My to robimy w inny sposób. My chcemy ciągle kontrolować nasze życie. Ciągle kontrolować nasze życie, żeby wypaść pozytywnie na człowieka inteligentnego, rozsądnego, poważnego, takiego na poziomie. Kto z nas by umiał tańczyć jak Dawid, wprowadzając Arkę Bożą do Jerozolimy? Kto z nas by, gdybym teraz Państwa poprosił do tańca na cześć Ducha Świętego, myślę, że byłoby niezłe zamieszanie. A jest w Berlinie szkatułka, na której wierzchu jest rzeźba, płaskorzeźba Jezusa. Jezus tańczący. To jest taki jedyny przypadek, jakim słyszałem, że Jezus tańczy po zmartwychwstaniu. Taniec jako symbol piękna, harmonii, wolności, radości. Właśnie Chrystus tańczący. Kto z nas by dla Chrystusa zrezygnował z powagi studenta warszawskiego, UW, UKSW, pracownika naukowego? Kto z nas by z tego zrezygnował? Z powagi księdza Piotra, który tu stoi? Ja też nie wiem, czy w tym ornacie bym dobrze tańczył. Ale bardzo mi się podobało, kiedy słyszałem o procesji. W średniowieczu były takie procesje. Pobożni prałaci szli w procesji i żeby uczcić Jezusa, rzucali piłkę do góry. Że Jezus zmartwychwstaje i idzie do nieba, w niebo wstępuje. To oni rzucali piłkę. I jeden prałat złapał, drugi złapał. My nieraz mówimy ciemne średniowiecze. A byli tam tacy, którzy zgodzili się na to, żeby tak czcić Jezusa, tak niepoważnie, tak jak dzieci, bo w sumie jesteśmy niepoważnymi dziećmi. Drodzy bracia i siostry, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jaką możemy znieść dla Chrystusa, żeby się otworzyć zupełnie, pozwolić, żeby się ze mnie śmiali. Tydzień temu, czy dwa tygodnie temu byłem w pewnej parafii na mszy świętej i Pan robił zdjęcia z poważną miną, przyklękał bardzo poważnie. Widać, że był taki wykształcony fotograf, wiedział, jak się na mszy świętej zachować. I w pewnym momencie się potknął. Zrobił podwójny aksel, piruet, jakąś gwiazdę, rozgwiazdę. Wszyscy patrzyliśmy, rąbnie na końcu czy nie. Jakoś się opanował, ale widziałem na jego twarzy. Był wściekły. Był wściekły, że wszyscy widzieli jego popisy akrobatyczne w prezbiterium. Dać się z siebie śmiać. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście tę anegdotę, to w naszej diecezji już się opowiada od 20 lat. Ksiądz biskup, jak ma mitrę na głowie, to z tyłu ma takie paski, które spadają mu na ramiona. I kiedyś kleryk biskupowi odwrotnie mitrę założył, że te paski spadały mu na oczy. Kiedy się zorientował, rzucił się do biskupa, żeby poprawić, a biskup powiedział: zostaw, niech ludzie widzą, jakiego mam idiotę ceremoniarza. I przez całą liturgię słowa biskup siedział z tymi opaskami. No i przyznam szczerze, że nie było to przepisowe, liturgiczne, ale dał świadectwo właśnie takiej pewnej wolności. I tak widział, że się wszyscy śmieją, i tak widział, że wszyscy są rozproszeni. Duch Święty to jest wodospad, ale to jest wodospad niesamowicie mocny, to jest strumień niesamowicie mocny. Nie da się tam w sposób dystyngowany zachowywać. Ten strumień porywa, ten strumień zabiera. Ktoś powiedział, my dostaliśmy dar Ducha Świętego w Chrzcie Świętym, w bierzmowaniu. Myślę, że w większości tu absolutnie jesteśmy ludźmi, którzy mają te dwa sakramenty, chrztu i bierzmowania. Tylko że często tak się boimy, że ten Duch nas porwie, że On właśnie coś z nami zrobi takiego, że nam się to nie spodoba, że niektórzy pomówią, mamy jakby kran, dostaliśmy w sakramencie bierzmowania kran do Ducha Świętego i on jest cały czas zakręcony. I boimy się go odkręcić. I wszystko jesteśmy gotowi robić o własnych siłach. Wychodzić z grzechu, pracować nad małżeństwem, pracować nad swoją czystością, prowadzić życie duchowe. Ale Ducha Świętego boimy się uruchomić. Słyszałem jakiś taki przykład, że ktoś przyjechał do super luksusowego kurortu nad jakimś tam oceanem. No plaże nieprawdopodobne, woda czyściutka, ciepła, błękitna, jeszcze na brzegu baseny wykwintne, jeszcze w pokoju, w apartamencie prysznic, a on z Polski taszczy ze sobą miskę. I ten recepcjonista się pyta, po co panu ta miska? Ocean oceanem, baseny basenami, ale jak się człowiek w misce wieczorem umyje, to... Proszę Państwa, my mamy Ducha Świętego, Stworzyciela kosmosu do dyspozycji, ale taką swoją miskę tych swoich różnych postanowień. Postanawiam, że to zrobię, sam postanawiam. Duchu Święty, pomagaj mi, tylko za bardzo tutaj nie wkraczaj, bo Ty masz rzeczywiście dziwne pomysły. I działasz niekiedy tak, że to by mnie napełniało jakimś niepokojem. Chcemy, żeby religia nasza była religią życia poukładanego, a chrześcijaństwo jest religią Bożego bałaganu i robi go Duch Święty. Bożego bałaganu. Proszę, czytajcie Dzieje Apostolskie. Ja nie mogę się zawsze nadziwić, jak Duch Święty apostołom konkretnie podpowiadał: idźcie do tego miasta, potem przyjdźcie do tego, spotkacie tam człowieka, to z nim porozmawiajcie, temu wyjaśnijcie to, tego przeniósł tu. Prowadzi nas Duch Święty bardzo konkretnie labiryntem świata, dosłownie z miasta do miasta. Tylko trzeba iść powoli i odczytywać jego znaki. Słyszałem jakieś historie takiej grupy taterników, znaczy jakiejś grupy młodzieży. Jedni chcieli szybciej do schroniska, drudzy trochę wolniej, więc się podzielili na dwie grupy. Jedna grupa sobie poszła szybciej, druga poszła wolniej. I kiedy ta druga grupa dotarła do schroniska, oni już sobie tam siedzieli, bigos jedli i mówią: widzicie, my już 2 godziny tu sobie siedzimy, a wy idziecie. A ci z tej drugiej grupy powiedzieli: a orła widzieliście? Nie. A ślady niedźwiedzia na drodze widzieliście? Nie. A kozice widzieliście w górach? Nie. Można tak iść szybko, że nie zauważyć znaków Ducha Świętego, które nam je zostawia, żeby nas poprzez jakieś znaki doczesne wprowadzić do świata Boga Ojca. To przed tygodniem żeśmy świętowali w niebo wstąpienie Pańskie. Duch Święty właśnie nas bierze jak gołąbek za rączkę i prowadzi tymi zawyłymi drogami świata. I często podkreślam to, że tamtej rzeczywistości się nie da opowiedzieć. Że tamta rzeczywistość jest poza naszym wyobrażeniem. Że Duch Święty jest to coś, to jest bardzo dobre porównanie wiatr. Bo to, że wiatr jest, to my wiemy. W tym minionym tygodniu tragiczne wieści z Teksasu. Huragan zabił ludzi. Wiatr jest. Nieraz trzaśnie samochodem, tak jak się wyjedzie z lasu. Nieraz człowieka nawet potrafi przewrócić. Nieraz trudno po ulicy iść i opanować parasol. Wiatr jest, a nikt go nie widzi. A jest tak bardzo realny i konkretny. Gdyby ktoś nam tu zakręcił kurek z powietrzem, to by była tragedia. Wszyscy oddychamy od lat, chociaż nigdy żeśmy powietrza nie widzieli. Ale z drugiej strony Pan Bóg nieraz daje takie znaki bardzo zwykłe, proste, żebyśmy właśnie tam ten wiatr Boży zobaczyli, żebyśmy tą rzeczywistość Bożą zobaczyli. Zostałem obdarowany takim znakiem, już trochę o nim opowiadałem, ale o Świętej Annie nie mówiłem, bo to sprawa sprzed 2 tygodni. Drodzy bracia i siostry, pojechałem samochodem do Oświęcimia, by u sióstr zakonnych wygłosić konferencję do personelu medycznego. Siostry prowadzą bardzo duży zakład opiekuńczy dla ludzi starszych. I nigdy nie jeździłem tam w stronę Oświęcimia, więc zabrałem ze sobą to cudowne urządzenie GPS, które rzeczywiście, jak mu wpisałem Oświęcim siostry, doprowadziło mnie pod same drzwi do sióstr. Zadzwoniłem, że już jestem. Siostra wyszła, otworzyła mi bramę, ja wjechałem. Potem jeszcze trochę sprzątałem samochód, potem układałem sobie rzeczy, potem wziąłem torbę. Siostra mówi: to ja księdza zaprowadzę do pokoju gościnnego. Idziemy. Siostra mówi: a może zajrzymy do kaplicy bez wystawienia Najświętszego Sakramentu? Bardzo chętnie. Proszę Państwa, uklęknąłem z siostrą przed Najświętszym Sakramentem i dosłownie w 3 sekundy po tym, jak uklęknąłem przed Najświętszym Sakramentem, z mojej kieszeni, gdzie był GPS, rozległ się donośny głos: dotarłeś do celu. To było nieprawdopodobne, że on mi się nie włączył na parkingu, że on mi się nie włączył na podwórku sióstr, że on mi się nie włączył na schodach. Nie, on się włączył w 3 sekundy, jak uklęknąłem przed Najświętszym Sakramentem. Ja wiedziałem, skąd ten głos pochodzi, ale ludzie, którzy byli w kaplicy, nie mieli pojęcia. Więc byli naprawdę przerażeni. Ale właśnie, czy to nie będzie tak, że Duch Święty nas podprowadzi pod niebieskie drzwi, uklękniemy przed Chrystusem i usłyszymy: dotarłeś do celu. Idź na recepcję, weź klucze od pokoju. Wszystko jest wysprzątane i czeka na Ciebie. Potrzebujemy Ducha Świętego. Takie wielkie kłopoty świat ma z wodą. Czytałem taki artykuł, gdzie było napisane, że co roku 500 000 hektarów gruntów rolnych staje się pustynią. pod pustynią Gobi są ogromne złoża wody, ale jest to zbyt kosztowne i trudne technologicznie, żeby ją wydobyć. Kiedyś jeden hydrolog mówił, że gdyby w Polsce padał deszcz codziennie, to byśmy doszli do przyzwoitego poziomu wód gruntowych. Tak potrzeba wody, tak jest Małopolsce wody. I tam, gdzie nie ma wody, robi się pustynia, robi się ugór. I tam, gdzie nie ma Ducha Świętego i Jego wody miłości, też robi się ugór. To dlatego to nieszczęsne 209. miejsce zajmuje Polska, jeśli chodzi o przyrost demograficzny. Bóg chce być tak blisko nas. Nie muszę krzyczeć do Boga, nie muszę jeździć do Jerozolimy, nie muszę pisać listów. Mogę szepnąć w myśli swojej słowo, a On już je usłyszy i spełni moją prośbę. Ten szalony Duch Święty, który zalegał, kiedy Pan Bóg stwarzał świat, Duch Święty unosił się nad wodami. Duch Stworzyciel, Duch Odkupiciel, Duch, który daje życie. Obyśmy nie tylko w Jego uroczystość, ale każdego dnia nie zapominali o Duchu Świętym, modlili się o tą siłę, modlili się o tę moc, która ma nas doprowadzić do tego, byśmy uklęknęli i usłyszeli słowa: dotarłeś do celu. Powstańmy.